Dzień dobry, nazywam się Dawid Głownia i bardzo miło mi powitać Państwa na kolejnej odsłonie Akademii Kina Światowego. Jest to trzecia prelekcja, jaką mam przyjemność prowadzić w ramach tego cyklu. Dzisiaj wkroczymy na obszar współczesnego kina japońskiego, konkretnie zaś kina kultu, a jeszcze konkretniej przyjrzymy się twórczości takiego reżysera jak Takashi Miike. Nie przedłużając, zapraszam. Nasze dzisiejsze spotkanie opatrzyłem tytułem Takashi Miike, ekstremalny twórca z krainy dziwnego kina. Pytajnik. Pytajnik ma dla nas znaczenie kluczowe, a to dlatego, że sporą część prelekcji chciałbym poświęcić na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Japonia istotnie jest, jak dość często się sugeruje, krajem, w którym realizuje się sporo filmów dziwnych, kuriozalnych, a nawet ekstremalnych, nieprzystających do wrażliwości zachodniego widza. Pretekstem, jeśli można tak powiedzieć, dla naszego dzisiejszego spotkania jest plan wyświetlenia Państwu filmu Sukiyaki Western Django. Filmu z 2007 roku, rzecz jasna w reżyserii Takeshiego Miike. Filmu ciekawego, odważnego pod względem formalnym, zwłaszcza w zakresie decyzji, w jakim języku powinni mówić aktorzy, jako koncept niezwykle intrygującego, a zarazem sprawnie zrealizowanego. Jednocześnie jednak jest to film, który spolaryzował zarówno krytykę, jak i widownię, co chyba dobrze widać na prezentowanym Państwu slajdzie. Sukiyaki Western Django ma zarówno grono oddanych miłośników, również w Polsce, jak i zagorzałych krytyków, którzy postrzegają go jako jeden z tych tytułów, które świadczą o wyraźnym spadku formy reżysera mniej więcej w połowie pierwszej dekady XXI wieku. Jak już sygnalizowałem, dzisiejsza prelekcja jest trzecią, jaką mam przyjemność wygłosić w ramach tej edycji Akademii Kina Światowego. Dwie poprzednie również poświęcone były kinu japońskiemu. W maju ubiegłego roku wygłosiłem prelekcję o tytule Akira Kurosawa i Złote Ery Japońskiego Kina, natomiast w październiku opowiadałem o Nagisie Oshimie i jego skandalizującym filmie Imperium Zmysłów, który to prezentowałem w kontekście stopniowego otwierania się japońskiego kina na nagość i erotykę. Wspominam o tym nie bez powodu, bowiem opowieść o Takashi Miike stanowi niejako naturalną konsekwencję wcześniejszych dwóch tematów. Podczas poprzednich dwóch prelekcji prezentowane filmy i sylwetki ich twórców stanowiły punkt wyjścia dla szerszej opowieści o dziejach japońskiego kina, występujących na jego gruncie przekształceniach, tendencjach oraz interesujących zjawiskach. W dzisiejszej prelekcji przyjąłem ten sam model. Jaki jest więc plan na dzisiaj? Przede wszystkim, co oczywiste, pragnę przedstawić Państwu podstawowe informacje o biografii Miike i jego wybranych filmach. Opowiem więc m.in. co nieco o początkach jego kariery filmowej, o zwróceniu uwagi na jego filmy przez zachodnią widownię i przejściu przez niego z segmentu produkcji niskobudżetowej do kina mainstreamowego. Biografię Miike chciałbym usytuować w kontekście biznesowych przekształceń japońskiej branży filmowej, to też poświęcę nieco czasu na przypomnienie, czym była druga złota era japońskiego kina, następnie zaś opowiem o jego okresie kryzysowym i odrodzeniu. Jak przed chwilą wspominałem, sporą część prelekcji chciałbym poświęcić na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Japonia faktycznie jest krainą dziwnego kina. W tym celu opowiem, jakie filmy cieszą się tam największym powodzeniem u szerokiej widowni. Wskażę też na istnienie producentów celowo realizujących dziwne filmy z myślą o zachodnich odbiorcach. W końcowej części prelekcji, odnosząc się do Sukiyaki Western Django, zasygnalizuję kwestię dynamiki przepływu inspiracji między kinematografiami zachodnimi i japońską w perspektywie historycznej. Przejdźmy więc do rzeczy, zaczynając od trzech krótkich fragmentów trzech filmów Miike. Sądzę, że po obejrzeniu tych trzech fragmentów filmowych jasne jest dla Państwa, dlaczego Miike bywa postrzegany jako twórca ekstremalny czy wręcz ikona japońskiej ekstremy filmowej. Jednakże redukowanie jego twórczości do tylko tego jej wycinka byłoby nie tylko nadużyciem, ale i byłoby krzywdzące dla reżysera. Miike bowiem jest reżyserem nie tylko płodnym, ale i realizującym filmy względnie zróżnicowane, zarówno pod względem treści, jak i formy. Reżysersko aktywny jest od roku 1991, a więc w tym momencie już niemal 30 lat. W tym czasie zrealizował blisko 100 filmów, zarówno kinowych, jak i przeznaczonych bezpośrednio na rynek wideo, jak też telewizyjnych. Warto podkreślić, że aż 57 z nich zrealizował w latach 1995-2007, a więc w stosunkowo krótkim czasie. Zresztą te daty są dla jego twórczości istotne. W Poza reżyserią filmów, Mike angażował się również w realizację seriali, zarówno takich, które reżyserował w całości, jak i takich, w których odpowiadał za poszczególne odcinki. Najbardziej rozpoznawalnym seriali, w których produkcję był zaangażowany, przynajmniej z perspektywy zachodniej, jest serial Mistrzowie Horroru, który to w 2006 roku zrealizowano dla telewizji Showtime. Do reżyserii poszczególnych epizodów zaproszono twórców, których znawano z tych czy innych względów, jak sama nazwa wskazuje, za mistrzów horroru, czy też filmowej grozy. Warto podkreślić, że epizod wyreżyserowany przez Mikę nie został wyświetlony przez telewizję Showtime. Trafił on do dystrybucji dopiero na wydaniach DVD serialu, uznano go bowiem za zbyt brutalny, ostry, mocny, by można go było od tak po prostu wyemitować. Ponadto Mike ma w swym dorobku jeden film nowelowy, film z 2004 roku, być może części z Państwa znany, Three Extremes. Aby nie zostać oskarżonym o bycie gołosłownym, już na tym etapie zasygnalizuję Państwu istnienie trzech filmów wyreżyserowanych przez Mike, które to wymykają się etykietce kina ekstremalnego. Pierwszym filmem, o którym chciałbym napomknąć, jest Harakiri, Śmierć Samuraja. Film wprowadzony na ekrany w 2011 roku. Być może część z Państwa podejrzewa, a jeśli tak, to podejrzewa słusznie, że to remake filmu z 1962 roku w reżyserii Masakiego Kobayashiego. Filmu o tytule oryginalnym Seppuku, w Polsce dystrybuowanego jako Harakiri. Mamy tutaj do czynienia z dość konwencjonalnym filmem Jidaigeki, filmem historycznym i Mike, o dziwo, w tej formule sprawdza się bardzo dobrze. W tym samym roku na ekrany japońskich kin trafił film Dzieciaki Ninja. Produkcja, jak na Mikę, jeszcze bardziej niekonwencjonalna. Oto bowiem jest to film familijny, opowiadający, zresztą jak tytuł wskazuje, o dzieciach szkolących się na ninjów. Mikę, którego znacie Państwo przynajmniej, choć może i nie tylko, z tych trzech fragmentów, które wcześniej zaprezentowałem, realizuje film familijny, film dla całej rodziny, również dla dzieci. I sprawdza się w tym znów dobrze. A jego wcześniejsza twórczość zdecydowanie nie wpływa na charakter tej produkcji. Ostatnim z filmów, o jakich chciałbym napomknąć, jest Słomiana Tarcza. Film dwa lata późniejszy, z 2013 roku. Film, który moglibyśmy określić mianem thrillera policyjnego, czy nawet filmu akcji. Tak bowiem był on marketingowany na Zachodzie. A opowiada on o grupie funkcjonariuszy policji, którzy muszą przetransportować i ochronić mężczyznę oskarżonego o morderstwo. Ochraniać zaś muszą go przed rzeszą ludzi próbujących zabić go, by uzyskać nagrodę za jego głowę wyznaczoną przez dziadka ofiary. Mamy tutaj do czynienia z filmem, który jest emocjonujący, trzyma w napięciu, jest też bardzo dobrze zrealizowany. Jednakże śladów tego dawnego czy też ekstremalnego Mike w nim w istocie nie ma. Szanowni Państwo, możemy zastanawiać się, co sprawiło, że twórca niegdyś utożsamiany z kinem ekstremalnym realizuje filmy dość konwencjonalne. Odpowiedzi na to pytanie możemy udzielić całkiem sporo, wskazując zarówno na strukturalne przekształcenie japońskiej branży filmowej, jak i odwołując się do praktyk dystrybucyjnych związanych z tym, jakie filmy realizowane przez Mikę w Japonii były dystrybuowane na Zachodzie. Możemy jednak również oddać głos samemu zainteresowanemu i przyjrzeć się odpowiedziom, jakich Mikę na podobne pytania udziela w wywiadach. Na kolejnych dwóch slajdach zaprezentuję Państwu wyimki z trzech takich wywiadów, w których to Mike mniej lub bardziej bezpośrednio stwierdza, że w zasadzie realizuje filmy takie, jakie mu zaproponują. Bierze wszystko. W wywiadzie dla TV Clubu w 2015 roku na pytanie, jak to możliwe jest nakręcić tyle filmów tak dużo, Mike odpowiada, że odpowiada tak. Myślę, że powodem, dla którego mam w dorobku tyle filmów, jest to, że nigdy nie mówię nie projektowi. Traktuję nakręcenie czegoś jak wyzwanie, nawet jeśli nigdy wcześniej czegoś podobnego nie robiłem. Płynę z prądem. Tak więc jest to naturalny rezultat tego, co robię. Dwa lata później w wywiadu dla First Showing Net na pytanie, co sprawia, że wybierasz takie i inne projekty, odpowiedział, tak jak Państwu sygnalizowałem wcześniej, zasadniczo biorę to, z czym się do mnie zgłoszą. W takiej też kolejności robię swoje filmy. Kto wcześniej się do mnie zgłosi, kto przyjdzie pierwszy, zostanie pierwszy obsłużony. To dlatego, że ja nie wybieram projektów. Myślę, że projekty wybierają mnie. Albo mam wystarczająco dużo szczęścia, że jestem wybierany przez filmy. I proszę Państwa, myliłby się każdy, kto pomyślałby, że są to odpowiedzi, jakich Mike udziela od kilku lat, od czasów, kiedy realizuje również bardziej przystępne, bardziej mainstreamowe produkcje. W podobnym tonie wypowiadał się o wiele wcześniej, choćby w 2000 roku, w wywiadzie z Markiem Schillingiem, który to wywiad został opublikowany później w książce Schillinga The Yakuza Movie Book. Zresztą bardzo interesującej dla osób, które interesują się japońskim filmem gangsterskim, wręcz pozycją wymaganą do lektury. Otóż Mike mówi tam coś takiego, co też powróci w troszkę innej konfiguracji w późniejszej części naszego spotkania. Mianowicie stwierdza, że przeciętny budżet mainstreamowego japońskiego filmu wynosi około 200 lub 300 milionów jenów, czyli 2-3 miliony dolarów. Jeśli dysponujesz takim budżetem, mówi dalej, jesteś uważany za reżysera pierwszej klasy. Kiedy osiągniesz ten poziom i zaoferują ci budżet w wysokości 30 lub 40 milionów jenów, czyli 300-400 tysięcy dolarów, powinieneś odrzucić tę propozycję. Ja tak nie uważam. Dla mnie filmy, które kosztują 400 i 30 milionów jenów, mogą być takie same, jak i kompletnie różne pod względem jakości. Może być warto poświęcić czas na realizację obu. Dlaczego też robię filmy dla telewizji lub filmy sponsorowane przez lokalne władze? Bo i takie faktycznie ma w swoim dorobku, które mają zerowy budżet. Nie uważam, że nie powinienem kręcić pewnych rodzajów filmów, ponieważ jestem ważnym reżyserem. Dlatego mam coraz więcej pracy. I istotnie pracy przez większość swojej kariery miał Mike dużo. Tyle tytułem przydługiego wstępu. Najwyższa pora przejść do pierwszej części właściwej naszego dzisiejszego spotkania. Zapewne wszyscy z Państwa zdają sobie sprawę z tego, że twórcy tacy jak Mike i formuły, w ramach których ci pracują, nie biorą się znikąd. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd wziął się Mike, skąd wzięły się jego wczesne filmy, w końcu zaś skąd wzięło się skojarzenie go z ekstremą filmową, konieczne jest przyjrzenie się zmiennym losom japońskiej branży filmowej. Przyjrzenie się w dłuższej perspektywie czasowej, od złotej ery tejże branży przez okres kryzysowy po jej odrodzenie. Część zagadnień, którym zaraz się przyjrzymy, omawiałem już podczas swoich wcześniejszych prelekcji. Zważywszy na formułę kina światowego, wysoce prawdopodobne jest, że spora część z Państwa była na tych spotkaniach obecna. Ci mogą kolejne kilka minut potraktować jako swoiste repetytorium. Później przejdziemy do rzeczy nowych. Podczas spotkania poprzedzającego wyświetlenie Rashomona opowiadałem, jak stopniowe podnoszenie się japońskiego przemysłu filmowego ze zniszczeń wojennych i panujący w jego ramach twórczy ferment doprowadziły do drugiej złotej ery japońskiego kina, przypadającej na lata 50. Drugiej, bowiem za pierwszy złoty okres japońskiej kinematografii, zwykło uważać się lata 30. Niektórzy krytycy i badacze japońskiego kina, jak choćby David Desser, są skłonni mówić nawet o trzech złotych erach japońskiego kina, za tę trzecią uznając okres nowofalowy. W tym jednak przypadku złota era zasadzałaby się tylko na wartości artystycznej realizowanych filmów, a nie na sukcesach komercyjnych japońskiej branży filmowej. Istnieje kilka powodów, ze względu na które lata 50. możemy określić mianem złotej ery japońskiego kina. W pierwszym rzędzie wskazuje się na sukcesy japońskich produkcji na międzynarodowych imprezach filmowych. Sukcesy zapoczątkowane przez Rashomona, który to w 1951 roku uzyskał Złotego Lwa na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, a w 1952 roku Oscara dla filmu nieanglojęzycznego. Do końca dekady sporo japońskich filmów uzyskało laury na najważniejszych międzynarodowych imprezach filmowych. Część z tych filmów możecie Państwo zobaczyć na prezentowanym slajdzie. W latach 50. w Japonii funkcjonował już stabilny system studyjny, w ramach którego operowało wówczas sześć dużych wytwórni. Część z nich powstała jeszcze przed II wojną światową. Najstarsza, Nikatsu, w 1912 roku. Część natomiast już po wojnie. Były to wytwórnie Shintoho i Toei. Wytwórnie te w latach 50. właściwie w pełni dominowały na japońskim rynku filmowym. Poza nimi realizowano śladową liczbę filmów. Nie sposób chyba mówić o złotej erze jakiejkolwiek kinematografii, jeśli na jej gruncie nie pojawiłyby się arcydzieła filmowe. W przypadku Japonii lat 50. arcydzieł mieliśmy całkiem sporo. Wynikało to z faktu, że na okres ten przypadała dalsza aktywność starszych mistrzów kina, takich choćby jak Yasujirō Ozu i Kenji Mizoguchi, którzy to rozpoczęli karierę w okresie przedwojennym, wówczas również osiągnęli swoje pierwsze sukcesy. W latach 50. Ozu zrealizował szereg filmów uznawanych za wybitne, takich jak Tokijska Opowieść, Wczesna Wiosna, Późna Jesień. Mizoguchi dał światu filmy takie jak Życie o Haru, Opowieści Księżycowe czy Ukrzyżowani Kochankowie. W okresie tym działali również filmowcy, którzy szybko dołączyli do elitarnego grona mistrzów. tacy choćby jak Akira Kurosawa czy Masaki Kobayashi. Kurosawa od 1948 roku, kiedy na ekrany trafił jego zbłąkany pies, realizował właściwie, poza kilkoma wyjątkami, arcydzieło za arcydziełem. Kobayashi zadebiutował w 1952 roku, lecz jego największe sukcesy artystyczne przypadają na koniec lat 50. i lata 60. Filmy takie jak antywojenna trylogia Dola Człowiecza, wspominany już Harakiri, Bunt i Kaidan, czyli opowieści niesamowite, zapisały się w annałach japońskiego kina złotymi zgłoskami. Lata 50. to nie tylko okres sukcesów artystycznych, ale i również komercyjnych japońskiej branży filmowej. Rok 1958 był najlepszym biznesowo rokiem w dziejach japońskiej branży filmowej. Wówczas to sprzedano w Japonii astronomiczną liczbę ponad miliarda biletów kinowych. Udział filmów krajowych w kinach wynosił 75%, a udział filmów krajowych w przychodach generowanych w kinach 76%. Oznaczało to, że japońska widownia bardzo chętnie chodziła na produkcje krajowe. Wkrótce jednak przedstawicielom japońskiego świata filmu przestało być do śmiechu. Rok 1958 był, jeśli nie łabędzim śpiewem tamtejszej branży filmowej, to przynajmniej ostatnim rokiem, w którym udało się osiągnąć choćby zbliżone wyniki. Już 5 lat później w Japonii sprzedano o połowę mniej biletów, 511 milionów, a był to dopiero początek postępującego kryzysu japońskiej branży filmowej. Kryzysu, który nie trwał lata, lecz dekady. Slajd, który za sekundkę Państwu pokażę, włączam do większości swoich prezentacji, ponieważ zwięźle tłumaczy on niemal wszystko, co działo się w japońskim kinie od końca lat 50. do końca lat 90. No, może nie wszystko, ale sporo. Jak możecie się Państwo przekonać, wyniki dla 1963 roku nie były z perspektywy czasu aż tak złe, bowiem już 2 lata później w Japonii sprzedano 373 miliony biletów, a dekadę później tych biletów sprzedano już tylko 170 milionów. Liczby bezwzględne są z pewnością mniej wymowne niż wskaźniki sprzedaży per capita. Jak widać, w 1958 roku przeciętny Japończyk poszedł do kina 12 razy, podczas gdy w 1969 roku zaledwie 3. Jednym z głównych powodów postępującego kryzysu branży filmowej była gwałtowna ekspansja telewizji w latach 60. XX wieku. Telewizja pojawiła się w Japonii w 1953 roku, natomiast na szeroką skalę rozpowszechniła się dekadę później. O ile jeszcze w 1965 roku odbiorniki telewizyjne posiadało około 60% gospodarstw domowych, o tyle 5 lat później już w 95% gospodarstw domowych znajdował się telewizor. Upowszechnienie się telewizji doprowadziło do wyraźnych zmian demograficznych w obrębie japońskiej widowni kinowej. Tu wskazuje się zwykle na kilka kwestii. Przede wszystkim na drastyczne zmniejszenie się udziału kobiet w widowni kinowej. Kobiety zostawały w domu i oglądały telewizję. Do kina chodziły relatywnie rzadko. Wskutek tego w produkcji i dystrybucji kinowej wystąpił wyraźny zanik gatunków filmowych postrzeganych jako kobiece. Z analogicznych względów zmniejszył się również udział starszych mężczyzn w widowni. Dominującym segmentem widowni kinowej stali się młodzi mężczyźni. I to pod nich profilowany był repertuar kin. To pod nich profilowana była produkcja filmowa. Drugim istotnym segmentem japońskiej widowni stały się wówczas dzieci. Zwiększenie się udziału dzieci w ramach japońskiej widowni szczególnie wyraźne widoczne jest w ewolucji czy też degradacji serii filmowej o Godzilli, szerszej zaś perspektywie filmowej całego gatunku kaiju ega, czyli filmów o wielkich potworach. We wstępie do arcyciekawej pracy zbiorowej In Godzilla's Footsteps William Tsutsui pisze: poza Japonią Godzilla pamiętany jest zwykle jako wielkooki, slapstickowy superbohater dla dzieci z filmów z lat 60., nie zaś jako poważny i zaangażowany politycznie potwór niosący przekaz, który zapoczątkował serię w latach 60. Tu metakomentarz. Tyle Godzilli. Choć Mikke ma w swym dorobku filmy adresowane dla dzieci, jak wspominane już Dzieciaki Ninja czy Wielka Wojna Yokai z 2005 roku, to z punktu widzenia jego twórczości nieporównywalnie ważniejszą tendencją, jaka wystąpiła na gruncie japońskiego kina, było tworzenie filmów profilowanych pod młodych mężczyzn. Japońskie wytwórnie, proszę Państwa, poszukiwały formuł gatunkowych, które byłyby szczególnie atrakcyjne dla tego w latach 60. już najważniejszego segmentu widowni. Jedną z nich był gatunek Yakuza Ega, czyli japoński wariant kina gangsterskiego, opowiadający o członkach Yakuzy. W produkcjach tych filmów przodowała wytwórnia Toei. Tekstem założycielskim tego gatunku, przynajmniej w jego wariancie z lat 60., był dwuczęściowy Teatr Życia z 1963 roku w reżyserii Tadashiego Sawashimy. W filmie tym w roli drugoplanowej wystąpił Kenta Takura. Takakura w ekspresowym tempie wyrósł nie tylko na jedną z największych gwiazd filmowych tego okresu, ale i ikonę Yakuza Ega. Oddajmy tej kwintesencji turbomęskości lat 60. 30 sekund naszego czasu. Gatunek Yakuza Ega przechodził szereg mutacji oraz okresów wzrostu i spadku popularności, jest w ramach japońskiej kinematografii jednak obecny do dziś. Zachodnia widownia, zwłaszcza widownia festiwalowa, widownia kin studyjnych, najlepiej chyba kojarzy go z filmami Takeshiego Kitano, takimi jak Brat czy niedawna trylogia Wściekłość. Znaczna część filmografii Miike to bądź to pełnoprawne Yakuza Ega, bądź to filmy czerpiące z tej formuły gatunkowej. Miike ma na swoim koncie choćby Cmentarzysko Honoru, będące remake'iem rewelacyjnego filmu Kinjiego Fukasaku z 1975 roku. Innym ważnym zjawiskiem, jakie wystąpiło na gruncie japońskiego kina, była zmiana struktury produkcji filmowej. Wielka szóstka japońskich wytwórni, o której wspominałem wcześniej, do lat 60. kontrolowała niemal całą aktywność filmową: produkcję, dystrybucję i wyświetlanie filmów, jako że wytwórnie te były również właścicielami sieci kin. W latach 60. mamy do czynienia ze spadkiem poziomu produkcji wielkich graczy i wzrostem produkcji w małych przedsiębiorstwach filmowych. O ile w 1960 roku w Japonii zrealizowano 547 filmów, z czego zaledwie dwa powstały poza dużymi wytwórniami, o tyle w 1965 roku w małych wytwórniach zrealizowano już 219 filmów. Co istotne, przeważającą większość filmów realizowanych poza dużymi wytwórniami stanowiły wówczas pinku Ega, czyli takie specyficzne japońskie odpowiedniki filmów erotycznych. Nie pozostało to bez wpływu na działalność dużych wytwórni, bynajmniej. Duże wytwórnie szukały sposobów na ściągnięcie sukcesywnie malejącej widowni kinowej na ich właśnie filmy. Cały czas czuły przy tym na karku oddech już nie tylko pozostałych dużych graczy, ale i mniejszych podmiotów. Pomysłów miały kilka, lecz najwyraźniejszą tendencją było dostarczanie młodym mężczyznom, którzy wciąż relatywnie chętnie chodzili do kina, tego, co było dla nich najbardziej interesujące i czego nie mogli dostać w telewizji, czyli przemocy i seksu. Śrubę filmowej przemocy dokręcono, tego efektem była choćby ultrabrutalna seria filmowa Samotny Wilgiszczenie, oparta na popularnej mandze Kozure Akamiego. Na marginesie, pierwsze 7 tomów mangi ukazało się dekadę temu na polskim rynku wydawniczym. Równolegle do filmów coraz silniej wprowadzano nagość i erotykę, często łącząc je z mniej lub bardziej wystylizowaną przemocą, jak choćby w filmie Seks i Furia. Nagość i seks nie stanowią co prawda szczególnie częstego elementu filmów Miike, lecz przerysowaną przemocą, jak już Państwo mieli okazję się przekonać, było mu bardzo po drodze, zwłaszcza na wcześniejszym etapie twórczości. Pod wieloma względami Miike wyrasta właśnie z tradycji tego kina. Wreszcie, o czym wspominałem już podczas prelekcji poświęconej Oshimie, tocząc bój o widza, duże wytwórnie zaangażowały się w produkcję pinku Ega, będących wcześniej domeną niewielkich firm produkcyjnych. Najstarsza japońska wytwórnia filmowa, czyli Nikkatsu, od początku lat 70. do końca lat 80. realizowała już niemal wyłącznie filmy erotyczne, określane przez nią mianem roman porno. Kilka lat później, w 1993 roku, ogłosiła bankructwo. Mimo podejmowanych przez nie wysiłków, japońskie wytwórnie nie były w stanie powstrzymać postępującego kryzysu. Wykresy po lewej stronie slajdu dobitnie ukazują skalę tąpnięcia, jakie wystąpiło w latach 60., jak i późniejszą, mniej spektakularną, lecz utrzymującą się tendencję spadkową. Natomiast po prawej stronie możecie Państwo zobaczyć bardziej precyzyjne dane dotyczące wybranych lat. Zauważamy więc wyraźny spadek liczby kin w Japonii, liczby produkowanych filmów, przy czym należy zaznaczyć, że w latach 80. filmy realizowane w małych wytwórniach stanowiły ponad połowę produkcji filmowej. Widzimy, że w 1988 roku, a więc 3 lata przed tym, jak Takeshi Miike po raz pierwszy stanął za kamerą, w Japonii sprzedano zaledwie 145 milionów biletów, istniało tam 2000 kin, a filmów zrealizowano łącznie 265. Podejrzewam, że część z Państwa może w tym momencie pomyśleć, ale cóż nas interesują biznesowe wskaźniki kondycji japońskiej branży filmowej? Dobre filmy bronią się same i mogą powstawać w najmniej sprzyjających warunkach. Prawda, ale warunki, w jakich funkcjonowała branża, wyraźnie wpływały na możliwości, jakimi dysponowali twórcy. Kurosawa nie był w stanie zapewnić sobie w Japonii finansowania jego późniejszych filmów. Sobowtór, uhonorowany w 1980 roku Złotą Palmą, ex aequo z musicalem Cały ten zgiełk, został za sprawą George'a Lucasa i Francisa Forda Coppoli dofinansowany przez amerykańską wytwórnię 20th Century Fox. Twórcy, nie mający światowej renomy, nie mogli jednak liczyć na coś podobnego. Japońskie wytwórnie zmuszone były realizować filmy tanio. Ograniczenia budżetu w największym stopniu odbiło się na kinie historycznym, Jidaigeki, wcześniej stanowiący potężny segment japońskiej produkcji filmowej. W latach 80. i 90. filmów historycznych realizowano w Japonii już bardzo mało. Były za drogie. Cięcia budżetowe i redukcja kadry położyły niemal kompletny kres systemowi mistrzowsko-uczniowskiemu, stanowiącemu charakterystyczny rys japońskiej branży filmowej w zasadzie od lat 20. XX wieku, w którym to przyszli reżyserzy uczyli się fachu od bardziej doświadczonych kolegów, piastując przy ich filmach funkcję asystentów reżysera. Od lat 80. młodzi twórcy, chcący nauczyć się rzemiosła filmowego, musieli te kompetencje nabyć gdzie indziej, w ramach produkcji niezależnej, w sektorze kina erotycznego, w telewizji czy w szkołach filmowych. A co do kwestii artystycznych, to w latach 80. triumfy japońskich filmów na ważnych międzynarodowych imprezach filmowych były już pieśnią przeszłości. Nagrodzenie w 1983 roku Złotą Palmą Ballady o Narayamie Shoheya Imamury było wyjątkiem potwierdzającym regułę. Historycy kina i krytycy często określają sytuację japońskiego kina w latach 80. mianem straconej dekady, zaczerpniętym od określenia stosowanego w odniesieniu do stagnacji gospodarczej Japonii w latach 90. Nie oznacza to bynajmniej, że w latach 80. i 90. nie realizowano w Japonii interesujących filmów. Sądzę jednak, że wymowne jest to, iż większość z japońskich twórców filmowych, którzy rozpoczęli karierę w tym okresie i zwrócili na siebie uwagę zachodnich widzów, nie przeszła tej tradycyjnej drogi, o której wcześniej wspominałem, od asystenta reżysera do reżysera w dużej wytwórni, lecz wywodziła się z innych sektorów produkcji filmowej, również wspominanych, kina niezależnego, kina erotycznego, V-cinema i telewizji. Przed chwilą posłużyłem się terminem V-cinema, który w tym miejscu chciałbym dokładnie wyjaśnić, jako że podejrzewam, iż dla większości z Państwa jest on czymś nowym. Należy to zrobić tym bardziej, że jest on szalenie istotny w kontekście początków kariery filmowej Takeshi'ego Miike. Najogólniej rzecz biorąc, filmy V-cinema to filmy realizowane bezpośrednio na rynek wideo, wprowadzane na kasety z pominięciem kin i telewizji, dystrybuowane przez ich producenta, nie zaś poprzez sprzedaż licencji innym podmiotem. Pomysłodawcą tej formuły produkcyjno-dystrybucyjnej był Tatsu Yoshida, producent wytwórni Toei, który to w wywiadzie dla czasopisma Gekkan Shinario w 90 roku zdefiniował filmy V-cinema jako filmy realizowane bezpośrednio na rynek wideo, których jednak byłyby na tyle atrakcyjne dla widzów, że ci nie chcieliby oglądać ich na przyspieszeniu. To znaczy, angażowałyby one ich od pierwszych minut do samego końca. Za ideą V-cinema kryła się kalkulacja biznesowa, na slajdzie rozrysowana, którą można wstręcić następująco. Realizujemy filmy tanio, myślimy o zyskach w wysokości kilkukrotności budżetu, pomijamy pośredników i dostosowujemy się do oczekiwań docelowego, jasno określonego widza. W tym przypadku klienta wypożyczalni kaset wideo. Przecięty budżet filmu V-cinema wynosił około 60 milionów jenów, co stanowiło wówczas ekwiwalent około 550 tysięcy dolarów. Cena sprzedaży kaset wahała się w zależności od tego, czy była hurtowa, detaliczna czy preferencyjna dla zakupu większej liczby kopii przez wypożyczalnię, od 10 do 15 tysięcy jenów. Aby pokryć koszty produkcji należało sprzedać od 4 do 6 tysięcy kaset. Wkrótce okazało się, że sprzedawano średnio ich 30 tysięcy. Produkcję filmu V-cinema Toei zaangażowała się w 1989 roku, wkrótce zaś jej śladem poszły inne wytwórnie, w tym również niewielkie przedsiębiorstwa filmowe. Warto w tym miejscu nadmienić również, że od połowy lat 90. niektóre filmy V-cinema, te uznawane za szczególnie udane lub z innego względu wartościowe, bywały krótko wyświetlane w kinach na taśmie 35 mm, powiększonej z taśmy 16 mm, przed ich wprowadzeniem na rynek wideo. Zazwyczaj była to dystrybucja bardzo, ale to bardzo ograniczona i sprowadzała się do wyświetlania przez tydzień na jednym ekranie w kinie w Tokio bądź w Osace. Specyfika filmu V-Cinema, podobnie jak kina gatunkowego lat 70., była warunkowana czynnikami demograficznymi, tym razem odnoszącymi się już nie do widowni kinowej, lecz klientów wypożyczalni wideo. Większość klientów wypożyczalni, około 70%, stanowili wówczas mężczyźni, przeważnie młodzi, i to pod nich profilowana była produkcja V-Cinema. Czołon tej produkcji stanowiły filmy akcji i filmy gangsterskie, w mniejszym zaś stopniu komedie i filmy erotyczne. Często zresztą filmy V-Cinema stanowiły kombinację tych gatunków, a więc sporo akcji, nieco humoru i szczypta erotyki, bądź też nieco mniej akcji, sporo erotyki, ociupinka humoru. Ważnym aspektem formuły V-Cinema było to, że dawała ona reżyserom duże pole twórczej swobody. W tym przypominała ona poniekąd Pinku Egga, gdzie twórcy musieli dostarczać tak zwane momenty, jeden na kwadrans, a poza tym mogli robić co tylko zapragnęli. Rzecz jasna, producenci filmu V-Cinema kontrolowali je nieco bardziej niż miało to miejsce w przypadku Pinku Egga, jednak pole manewru było całkiem spore. Ponadto filmy V-Cinema pozwalały młodym reżyserom sprawdzić się w gatunkach, w których nie mogli pracować w innych warunkach. Ostatecznie japoński przemysł filmowy podźwignął się z kryzysu. Różni komentatorzy identyfikują różne momenty wyjścia z zapaści, najczęściej jednak wskazuje się na połowę pierwszej dekady XXI wieku. Często przywoływanym wskaźnikiem jest udział krajowych produkcji w wynikach box office, który to w 2006 roku przekroczył po raz pierwszy od 1985 roku poziom 50%, a w ostatniej dekadzie wynosił średnio 57,5%. Na przestrzeni ostatniej dekady wśród 20 najbardziej dochodowych filmów wyświetlanych w japońskich kinach co roku znajdowało się kilkanaście tytułów krajowych. Oznacza to, że japońska widownia chętnie chodzi na produkcje krajowe, chętniej niż choćby widownia francuska czy polska. Japońska branża filmowa znajduje się w czołówce najbardziej dochodowych przemysłów filmowych pod względem wpływów box office, choć należy podkreślić, że pozycję tę zawdzięcza w dużej mierze wysokim cenom biletów. Według danych Instytutu Statystyk UNESCO z 2015 roku średnia cena biletu kinowego wynosiła w Japonii ekwiwalent około $16, podczas gdy w Wielkiej Brytanii było to około $11, we Francji, w USA i w Kanadzie około $8, a w Chinach 6. W Japonii wciąż realizuje się bardzo dużo filmów. Do 2006 roku Japonia plasowała się na trzeciej pozycji na liście krajów o największym poziomie produkcji filmowej. W 2007 roku została zdeklasowana przez Chiny i od tej pory utrzymuje się na czwartej pozycji. Kryzys został więc zażegnany, choć o dawnej świetności japońskiego przemysłu filmowego nie może być mowy. Branża filmowa funkcjonuje zresztą na zgoła odmiennych zasadach niż w latach 70. Przede wszystkim zmianie uległ model produkcji i finansowania filmów. Czasy, w których duże wytwórnie były sobie same sterem, żeglarzem i okrętem, są już bezpowrotnie stracone. Niegdyś duże wytwórnie nie tylko dominowały na rynku, ale i produkowały filmy samodzielnie. W latach 80. pod wpływem kryzysu wykształcił się jednak inny model produkcji – system komitetów produkcyjnych. W modelu tym powstanie filmu finansuje kilka firm, które następnie dzielą się zyskami proporcjonalnie do wkładu. Firmami tymi mogą być zarówno mniejsze firmy produkcyjne, jak i sieci telewizyjne, wytwórnie muzyczne czy wydawnictwa, no zwłaszcza w przypadku realizacji adaptacji mang, a właściwie jakiekolwiek przedsiębiorstwa, które zdecydują się dorzucić pieniądze do realizacji filmu. W modelu tym kluczowa jest rola dystrybutora, który będzie w stanie zagwarantować szerokie wyświetlanie filmu. Istotnym aspektem japońskiego przemysłu filmowego jest to, że choć część tamtejszych produkcji trafia za granicę, czy to do dystrybucji kinowej, zwykle zresztą ograniczonej, czy to na rynek kina domowego, czy coraz częściej na platformy streamingowe, branża operuje przede wszystkim na skalę krajową. Ograniczony rynek wymusza relatywnie niskie budżety. Według danych przytaczanych przez Japan Times, przeciętny budżet japońskiej megaprodukcji wynosił w 2015 roku 16 milionów dolarów. Jak na standardy zachodnie to niewiele. W tym kontekście lubię przywoływać kasus z filmu Szanga i Cash z 2013 roku w reżyserii Michaela Baya. Otóż przed realizacją tegoż filmu Bay stwierdził, że przymierza się do wyreżyserowania kameralnego, taniego filmu. Budżet kameralnej produkcji Baya? 26 milionów dolarów. nieporównywalne. Należy przy tym podkreślić, że statusem megaprodukcji czy też superprodukcji może poszczycić się w Japonii zaledwie kilka filmów rocznie. Jest to jeden z powodów, dla których na Zachód trafiają z Japonii raczej filmy autorskie czy też gatunkowe produkcje niskobudżetowe, choćby takie jak wczesne filmy Mike. Pomijając już kwestie językowe i kulturowe, z perspektywy zachodniego widza japońskie superprodukcje nie są wcale takie super. Myślę, że prezentowane na slajdzie zestawienie budżetów dla japońskiego i amerykańskiego filmu o Godzilli jest wymowne. Jakby wszystko to, o czym do tej pory mówiłem, wpisuje się Mikę? Ano całkiem nieźle. Aby zacząć łączyć te kropki w całość, musimy poświęcić nieco czasu początkom kariery filmowej tego reżysera. Zacznijmy od szczypty informacji biograficznych. Mikę urodził się w 1960 roku w Osace, w robotniczej rodzinie imigrantów z Półwyspu Koreańskiego. Imigrantów, choć Japończyków. Co wynikało z tego, że jego dziadek stacjonował w Korei podczas wojny, tam też urodził się jego ojciec. Ojciec, o czym wiemy, regularnie chodził do lokalnego kina, lecz zaczął tam zabierać ze sobą syna dopiero, gdy ten był już nastolatkiem. W 1978 roku Mikę rozpoczął naukę w założonej przez Shoheya Imamurę w Yokohamie Szkole Transmisji i Filmu, obecnie funkcjonującej pod nazwą Japoński Instytut Ruchomych Obrazów. W czasie drugiego roku nauki Mikę został przez szkołę oddelegowany do bezpłatnej pracy w telewizji. Bynajmniej nie dlatego, że był wyróżniającym się uczniem. Sam o wyborze szkoły i początkach pracy w telewizji opowiada z rozbrajającą szczerością. Nieco wcześniej w wywiadzie udzielonym Markowi Szynigowi mówił: kiedy tam uczęszczałem, była to szkoła zawodowa. Nie uczyliśmy się filozofii i metod kręcenia Imamury bezpośrednio. Zamiast tego przekazywano nam bardziej ogólną wiedzę o filmie. Była to szkoła, która miała kształcić ekipę techniczną, a nie kreatywnych filmowców. Pracowałem tam przy dwóch filmach Imamury jako asystent reżysera. To, że mnie wybrano, nie miało nic wspólnego z moimi ocenami. Większość czasu pracowałem na pół etatu lub oddawałem się rozrywkom. Praktycznie nie chodziłem na zajęcia. Z analogicznych względów Mikę został przez szkołę oddelegowany do pracy w telewizji. Po 10 latach pracy w telewizji Mikę, jak sam twierdzi, zapragnął pracy przy projekcie kinowym z reżyserem, który próbowałby przenieść własną wizję na taśmę filmową. Uznał bowiem, że byłoby to ciekawe doświadczenie. Reżyserem tym był nie kto inny jak Imamura, a filmem Zengen z 1987 roku. W pracach, nad którymi Mikę pełnił funkcję asystenta reżysera. W latach 1987-1991 Mikę pracował jako asystent reżysera przy kilku innych filmach. W końcu jedna z małych firm produkcyjnych zaproponowała mu reżyserię filmu V Cinema. Mikę z chęcią przystał na tę propozycję. Filmem tym była komedia I Cut Junction. Produkcję tę można uznać za debiut reżyserski Mikę, sprawa jednak, jak często bywa w przypadku tego twórcy, nie jest prosta. Otóż na etapie preprodukcji ta sama firma poprosiła Mikę o zastąpienie innego filmowca na stołku reżyserskim filmu Lady Hunter. Mikę wyreżyserował film w ciągu 2 miesięcy poprzedzających zdjęcia do I Cut Junction. Lady Hunter trafił do dystrybucji w grudniu 1991 roku, 2 miesiące po I Cut Junction, który został nakręcony później. Skomplikowane? No, być może. Kwestia ta warta jest jednak odnotowania, ponieważ w pewnym sensie zapowiada późniejszy tryb pracy reżysera, który to niejednokrotnie pracował nad kilkoma filmami jednocześnie, realizując mniejsze produkcje w trakcie pracy nad filmami, no powiedzielibyśmy, większymi. Co do samego filmu I Cut Junction, przedstawiał on losy zespołu policjantek, które walczą z przestępczością, wykorzystując siłę gimnastyki. No i sztuk walki, ale głównie gimnastyki. Mikę odnalazł się dobrze w sektorze V Cinema. Jego kolejne filmy były sprawnie zrealizowane, nie wyróżniały się jednak raczej na tle innych produkcji z tego nurtu. W 1994 roku zrealizował jednak film gangsterski Shinjuku Outlaw, w którym możemy odnaleźć zapowiedź przyszłego Mikę. Zwłaszcza pod względem formalnym, dynamicznego montażu i stylizacji przemocy. Warty zademonstrowania jest tu fragment sceny, w której Mikę puszcza oko do widza, podkreślając kreacyjny charakter całego przedsięwzięcia. Oto bowiem jeden z gangsterów tańczy, nie dla swoich kolegów, lecz dla widzów. Od 1995 roku kariera Mikę nabrała rozpędu. Wynikało to w głównej mierze z sukcesu filmu gangsterskiego Czarna Organizacja z Shinjuku, który zapoczątkował trylogię filmów o triadzie, chińskiej mafii. Czarna Organizacja z Shinjuku była drugim filmem Mikę, który dostąpił zaszczytu wyświetlenia w kinach. Pierwszym był starszy o kilka miesięcy Trzeci Gangster. Utwór ten, o którym wielu komentatorów, w tym na polskim gruncie profesor Krzysztof Loska, uważa, że stanowił wyraz dojrzałości artystycznej reżysera, stał się dla niego przepustką do większych budżetów i większej swobody twórczej. Jeszcze ważniejszy był jednak późniejszy o rok niekonwencjonalny film gangsterski Fudo – Nowe pokolenie, oparty na mandze Hitoshiego Tanimury. Niekonwencjonalny, bowiem opowiadający o gangu złożonym z uczniów szkoły średniej i jeszcze młodszych dzieci. Film ten istotny był z kilku względów, przede wszystkim jednak dlatego, że był pierwszym dziełem Mikę wyświetlonym za granicą. Stało się to dzięki staraniom jego producenta, Yoshinori'ego Chiby, pracującego wówczas dla przedsiębiorstwa Gaga. Fudo został wyświetlony m.in. na brukselskim Festiwalu Filmów Fantastycznych, na Fantasia Film Festival w Montrealu i na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. W 1997 roku ukazał się również na wideo w USA. To właśnie Fudo jako pierwszy film zwrócił uwagę zachodnich widzów na tego Japończyka kręcącego te dziwne filmy. A film był to zaiste dziwaczny, zawierający szereg elementów, z którymi utożsamiana jest wczesna twórczość Mikę. Począwszy od wystylizowanej przemocy, groteski, a skończywszy na niezwykłej galerii osobliwości. Nauczyciel języka angielskiego, wykazujący względem swych uczniów zachowanie przemocowe i kupujący od jednego z nich narkotyki, nie plasuje się nawet w pierwszej dziesiątce najdziwaczniejszych postaci przewijających się w filmie. Nie będę jednak Państwu zdradzał więcej szczegółów, bowiem te z przyjemnością odkrywa się
podczas seansu. Wspomniałem już, że twórczość Mika jest różnorodna.
Owa różnorodność nie ogranicza się wyłącznie do realizacji filmów o rozmaitej proweniencji gatunkowej. Nie cechuje również wyłącznie późniejszego okresu jego twórczości, w którym to czynił koncesje na rzecz wymogów kina mainstreamowego. Już na wczesnym etapie kariery reżyserskiej Mika zrealizował kilka filmów znacząco odstających od Fudo. W żadnym razie nie ekstremalnych, ukazujących za to jego inne oblicze. Filmów wyciszonych, melancholijnych i nostalgicznych, takich choćby jak Rainy Dog. Opowieść o samotnym zabójcy, żyjącym w Tajpej i pracującym na zlecenie tajwańskiej mafii, pod którego opiekę trafia chłopiec, prawdopodobnie jego syn, będący owocem krótkiego romansu z Chinką. Od 1995 roku Mike realizował przynajmniej 4 filmy rocznie. To imponujące tempo pracy utrzymał jeszcze na długo po wkroczeniu w segment produkcji mainstreamowej, do roku 2007, w którym premierę miał Sukiyaki Western Django. Rzeczą zadziwiającą jest, jak wiele z nich było naprawdę dobrych, a wręcz plasujących się w czołówce twórczości tego reżysera, zarówno w opinii fanów, jak i krytyków. Najpopularniejszy, a niewątpliwie najgłośniejszy, no być może obok Gry Wstępnej, film Mike miał premierę w 2001 roku. To Ichi Zabójca, który w popularnym dyskursie funkcjonuje jako ten film Mike, film, który koniecznie trzeba zobaczyć. Na początku naszego spotkania mogliście Państwo zobaczyć krótki fragment Ichiego Zabójcy. Wiecie już więc, że jest to film brutalny. Fakt ten podkreślano na etapie promocji i wyświetlania filmu poza Japonią, wskazując, że nie jest on dla każdego, a z pewnością nie dla ludzi o słabym żołądku. Po lewej stronie slajdu możecie Państwo zobaczyć torbę wymiotkę, wręczaną widzom przed pokazem filmu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Sięgnięto tu po stary, sprawdzony gimmick stosowany przy wyświetlaniu filmów, mogących jakoby wywołać w widzach mdłości. Podobne gadżety towarzyszyły choćby wyświetlaniu Złego Smaku Petera Jacksona czy Cannibal Ferox Humberta Lenziego. Warto nadmienić, że przed 2 laty Ichi Zabójca był wyświetlany również w ramach Akademii Kina Światowego. Podczas jego pokazu nie wręczano jednak toreb wymiotek. Jeśli Ichi Zabójca był filmem krwawym, a podług standardów kina głównego nurtu ultra brutalnym, to zrealizowany w tym samym roku Visitor Q był obrazoburczy. Film ten zwykle opisywany jest jako czarna komedia. I właściwie to prawda. Przestrzegam jednak, że powiedzieć o zawartym w nim humorze, że jest smolisty, to jakby nie powiedzieć nic. Visitor Q to produkcja interesująca pod względem formalnym, a zarazem stanowiąca dobitny przykład nieprzewidywalności Mike. Oto bowiem w czasach, gdy miał już w ramach japońskiego przemysłu filmowego ugruntowaną pozycję, a budżety, jakimi dysponował, rosły, zdecydował się nakręcić w tak zwanym międzyczasie film, który kosztował grosze. Powstał on w ramach projektu Love Cinema, w którym to zrealizowano przy użyciu kamer cyfrowych 6 filmów przeznaczonych na rynek wideo, wyświetlanych krótko w jednym kinie. Świeżo po ukończeniu filmu Visitor Q i Rodzina, w wywiadzie dla serwisu Midnight Eye, Mike tak oto opowiadał o ich realizacji. W realizacji tych filmów przyjęliśmy nieco odmienne podejście niż zwykle. Zostały one zaplanowane jako original video, co oznacza bardzo niski budżet. Przykładowo, Visitor Q miał budżet w wysokości 7 milionów jenów, czyli około 70 tysięcy dolarów, i został nakręcony w tydzień. Na szczęście oba filmy udało się wyświetlić w kinie, więc możemy napisać na opakowaniu, że to filmy kinowe, a nie wideo. Gdybym miał scharakteryzować Visitor Q w kilku słowach, odwołałbym się do teorematu Pasoliniego i stwierdził, że jest to teoremat wersji ekstremalnej. Mamy tu bowiem do czynienia z portretem skrajnie dysfunkcyjnej rodziny, która jednoczy się w groteskowej harmonii pod wpływem tajemniczego, patologicznego nieznajomego, tytułowego gościa Q. Stwierdzenie, że rodzina jest skrajnie dysfunkcyjna, nie jest przesadą. Syn, poniewierany przez rówieśników, odreagowuje to przemocą na matce. Matka z kolei jest uzależniona od heroiny. Córka prostytuuje się, także z ojcem. Ojciec zaś, no cóż, w pewnym momencie odbywa stosunek z ciałem martwej kobiety i zakminowuje się w nim, a w uwolnieniu się pomaga mu reszta rodziny. Mając świadomość, że nagranie z prelekcją zostanie udostępnione w serwisie YouTube, nie wybierałem dla Państwa żadnego fragmentu z tego filmu. No, chyba rozumiecie dlaczego. Visitor Q z pewnością nie był jednym z tytułów dorobku Mike, które skłoniły producentów mainstreamowych filmów do powierzania mu stołka reżysera w ich projektach. Niemniej, propozycji takich dostawał coraz więcej. I tak na przykład w 2003 roku wyreżyserował Nieodebrane połączenie. Jeden z filmów zaliczanych do tzw. nowej fali japońskiego horroru, obok Ringu, Dark Water i Klątwy. W 2005 wspominano już Wielką Wojnę Yokai, film familijny o stworach z japońskiego folkloru. A w 2007 Niczym Smok, współprodukowaną przez Segę adaptację gry dystrybuowanej na zachodzie jako Yakuza. Na początku naszego spotkania wspominałem, że lata 1995 i 2007 są dla twórczości Mike istotne. W 1995 roku, jak pamiętamy, zwrócił na siebie uwagę filmem Czarna Organizacja z Shinjuku, co zagwarantowało mu dostęp do większych budżetów. Od 2007 roku natomiast większość realizowanych przez niego filmów to produkcje mainstreamowe. Tym poświęcę nieco więcej czasu w kolejnej części prelekcji. Na tym etapie połączyliśmy już całkiem sporo kropek. Sądzę, że dobrze byłoby zrekapitulować najważniejsze wątki. Po kolei więc. Mike należy do pokolenia filmowców, które zwykle nie przechodziło już drogi od asystenta reżysera do samodzielnego reżysera w jednej wytwórni. Doświadczenie zdobywał pracując w telewizji i w sektorze V-cinema. Karierę reżyserską rozpoczął w ramach formuły V-cinema, której początek dała próba osiągnięcia przez Toei przychodów z innych źródeł niż dystrybucji filmów w kinach w okresie kryzysowym japońskiej branży filmowej. Tak jak i inne produkcje V-cinema, jego wczesne filmy były dostosowane do oczekiwań docelowej widowni, młodych mężczyzn. Zachodnia widownia poznała Mike za sprawą jego co bardziej ekstremalnych filmów, realizowanych poza sektorem produkcji mainstreamowej i wyświetlanych na międzynarodowych festiwalach. Mike wkroczył do kina mainstreamowego mniej więcej w momencie, w którym japońska branża filmowa podniosła się z kryzysu. W czwartej części prelekcji powracamy do pytania postawionego w jej tytule. Czy Japonia jest rzeczywiście krajem, w którym realizuje się dużo dziwnych filmów, a rozszerzając je, czy japońska widownia szczególnie chętnie takie produkcje ogląda? I jak ma się do tego późniejszy okres kariery Mike? Słowem, połączymy jeszcze więcej kropek. Przejdźmy więc dalej. Wszak pytanie to w tytule postawione tak śmiało, choćby z największym bólem, rozwiązać by należało. Jeśli interesujecie się Państwo kinem na tyle, by śledzić rozmaite serwisy filmowe i okołofilmowe, być może zetknęliście się kiedyś z jakimś rankingiem najdziwaczniejszych japońskich filmów. Jest to dość prawdopodobne, ponieważ takie rankingi i listy pojawiają się w przestrzeni internetowej, choć nie tylko w niej, relatywnie często. Na slajdzie możecie Państwo zapoznać się z tytułami 7 z nich. 20 dziwnych japońskich filmów wartych Twojego czasu. 10 dziwnych japońskich filmów, które musisz obejrzeć. Lista szalonych, zwariowanych i dziwnych japońskich filmów, i tak dalej. Nawet jeśli wcześniej nie znaliście Państwo żadnego filmu Mike, po 50 minutach naszego spotkania nie powinno Państwa dziwić, że jest on stałym bywalcem takich list. I tak, na liście 20 najdziwniejszych japońskich filmów opublikowanych w 2010 roku na łamach serwisu Weird Asia News znalazły się trzy jego filmy: Ichi Zabójca, Visitor Q i Nieodebrane połączenie. Z kolei na późniejszej o 5 lat liście 10 szalonych japońskich horrorów opublikowanej na stronie internetowej Dereka Vasconiego znalazły się filmy Gra Wstępna i Ichi Zabójca. Również dwa tytuły trafiły na listę 20 dziwnych japońskich filmów zamieszczoną w serwisie Taste of Cinema. Tym razem były to filmy Szczęście rodziny Katakuri, luźny remake koreańskiej Spokojnej rodzinki, łączący elementy komedii, horroru i musicalu oraz świeży wówczas Yakuza Apocalypse. I jeszcze jeden przykład. Na liście 33 szalonych, zwariowanych i dziwnych japońskich filmów dostępnej w serwisie Letterboxd znalazło się 5 filmów Mikke. A wśród nich, poza filmami pojawiającymi się na wcześniej przywoływanych listach, Gozu, gangsterski teatr grozy, z którego krótki fragment prezentowałem na początku spotkania. Przyglądając się wskazanym listom pod kątem filmografii Mikke, łatwo zauważyć, że choć listy są relatywnie świeże, bowiem z lat 2010-2016, to niemal wszystkie zawarte na nich filmy Mikke pochodzą z lat 1999-2004. Jedyny wyjątek to film Yakuza Apocalypse, który znalazł się na liście Taste of Cinema prawdopodobnie tylko dlatego, że miał premierę pół roku przed jej publikacją. Owa, jeśli można mi tak powiedzieć, gruba kreska, którą zresztą zaznaczyłem na slajdzie, pokrywa się z okresem, w którym Mikke zaczął coraz głębiej wkraczać w segment produkcji mainstreamowej. Wskazuje to, że z punktu widzenia autorów tych list, późniejsze filmy Mikke nie zasługują na to, by znalazły się na podobnych wykazach. A przynajmniej, że są one mniej dziwaczne, szalone czy ekstremalne od wcześniejszych produkcji. I istotnie, późniejsze filmy Mikke są, co do zasady, bardziej stonowane, by nie powiedzieć zachowawcze. I zdecydowanie przystępniejsze dla szerokiej widowni. Trudno się zresztą temu dziwić, tak w tym okresie Mikke pracował już w odmiennych warunkach niż w czasach, gdy powstawały jego najgłośniejsze filmy. Zawartość owych list można postrzegać jako aspekt szerszego zjawiska, mianowicie tego, iż dyskurs krytyczny, akademicki, a nawet popularny twórczości Mikke jest skoncentrowany na okresie od połowy lat 90. XX wieku do połowy pierwszej dekady XXI wieku. Z punktu widzenia sporej części krytyki i wcześniejszych miłośników jego twórczości, późniejsze filmy Mikke są zdecydowanie mniej atrakcyjne z tytułu koncesji, jakie musiał on czynić na rzecz wymogów kina mainstreamowego. Dajmy na chwilę odpocząć Mikke i powróćmy do samych list. Na pierwszy rzut oka wydają się one niewinne. Ot, takie tam polecanki filmów, które warto zobaczyć. W istocie jednak są, a przynajmniej mogą być, dość problematyczne. Aby to wyjaśnić, konieczne jest odwołanie się do pewnego specyficznego sposobu myślenia o kinematografiach narodowych. Mowa tu o perspektywie esencjonalistycznej. Ta, najogólniej rzecz ujmując, zasadza się na poszukiwaniu głębokich, kulturowych uwarunkowań kinematografii narodowej, ujawniających się zarówno w jej warstwie treściowej, jak i formalnej. W odniesieniu do kina Japonii optyka esencjonalistyczna polegałaby więc na postrzeganiu go jako przestrzeni manifestacji immanentnych właściwości japońskiej kultury, japońskiego umysłu czy japońskiego charakteru narodowego. Na gruncie akademickim optyka ta ma długą tradycję, sięgającą pionierskich prac Donalda Ritchiego, który niemal w pojedynkę położył podwaliny pod studia nad kinem Japonii. Szczególnie ważna jest w tym kontekście jego książka z 1971 roku Kino Japonii, styl filmowy i charakter narodowy. Myślenie w kategoriach esencjonalistycznych nie jest jednak wyłącznie domeną świata akademickiego, przewija się bowiem również w dyskursie krytycznym i popularnym. O ile dysponuje się nieco większą wiedzą na temat kina Japonii, nie stanowi to problemu. To jednak, jeśli ma się świadomość tylko jego wąskiego wycinka, co, jeśli będzie się chciało wyrokować o japońskim umyśle na podstawie takich filmów jak Tokijska Policja Gore. Mogą Państwo powiedzieć, że fragment filmowy dobrałem tendencyjnie. I właściwie byłaby to prawda. Niemniej w popularnym dyskursie kina japońskiego często można spotkać się z opinią, że kino japońskie jest dziwne, ponieważ Japończycy są dziwni. O czym mogą Państwo przekonać się choćby na Filmwebie? Można wskazać na dwa powody, ze względu na które dość szeroko rozpowszechnione jest na Zachodzie przekonanie o dziwaczności, a w mniejszym zakresie też ekstremalności japońskiego kina. Po pierwsze, wzmożoną ekspozycję zachodnich odbiorców na tego typu filmy. W przeciwieństwie choćby do japońskich dramatów rodzinnych, za sprawą decyzji zachodnich dystrybutorów filmowych i dziennikarzy, zwłaszcza dziennikarzy fanowskich. W przypadku dziennikarzy nie chodzi wyłącznie o tworzenie w serwisach ogólnofilmowych czy popkulturowych wykazów tego typu produkcji, no które mówiąc kolokwialnie się klikają, ale także istnienie specjalistycznych serwisów internetowych czy czasopism dedykowanych miłośnikom azjatyckich dziwactw filmowych. Takich choćby jak redagowany przez Toma Weissera magazyn Asian Trash Cinema, przemianowany później na Asian Cult Cinema. W przypadku dystrybutorów warto wskazać na amerykańską firmę Media Blasters i jej imprint Tokyo Shock, w którym wydano m.in. takie filmy Mike jak Fudo, Ichi Zabójca, Nieodebrane Połączenie i Zebraman. Firma ta była zresztą współproducentem tokijskiej policji GOR, której realizację zleciła, by powiększyć swoją ofertę japońskich dziwactw. Drugim źródłem przekonania o dziwaczności japońskiego kina jest działalność japońskich producentów realizujących tego typu filmy głównie z myślą o zachodnich odbiorcach. Odbiorcach specyficznych, bowiem miłośnikach azjatyckich dziwactw. Jessica Hughes w obronionej przez 4 laty rozprawie doktorskiej Asian Extreme as Cult Cinema, czyli azjatycka ekstrema jako kino kultu, posługuje się w odniesieniu do takich produkcji terminem gaijinsploitation, stanowiącym połączenie japońskiego słowa gaijin, czyli obcokrajowiec, i angielskiego słowa exploitation. Hughes wskazuje, że filmy gaijinsploitation są projektowane tak, by przyciągnąć specyficzny segment zagranicznej widowni, jak to ujmuje widzów fetyszyzujących azjatycką kulturę. Krajowa widownia nie jest targetem takich filmów, a przynajmniej nie jest targetem prymarnym. Tego typu projektem była należąca do Nikatsu firma producencka Sushi Typhoon, założona w 2010 roku z inicjatywy wspominanego już Yoshinoriego Chiby, czyli producenta filmu Fudo. Część jej filmów, Helldriver, Deadbolt, Yakuza Weapon i Coldfish, została wydana w Polsce przez Wad Else Films. Filmy Sushi Typhoon były wyświetlane też w ramach festiwalu filmowego Pięć Smaków, także w kinie Nowe Horyzonty. Warto nadmienić, że producenci i twórcy tego typu filmów dość otwarcie mówią, że realizują je przede wszystkim dla zachodniej widowni. Tuż po założeniu Sushi Typhoon, Chiba powiedział w wywiadzie: nawet jeśli filmy, które realizujemy, nie zyskają popularności tu w Japonii, tak długo, jak długo będziemy mieć fanów na świecie, będziemy w stanie je robić. Kiedy powstał Mashinger, naprawdę w to uwierzyłem. Poczułem, że powinniśmy uczciwie realizować japońskie filmy dla fanów za granicą. Jeśli ktoś chciałby wyrobić sobie pogląd na temat gustów filmowych Japończyków, listy najdziwniejszych japońskich filmów zdecydowanie nie są dobrym adresem. Powinno się raczej sięgnąć do corocznych rankingów box office, ponieważ to one dają wgląd w preferencje filmowe szerokiej widowni kinowej. Tymczasem tytuły, które ściągają w Japonii do kin największą liczbę widzów, są w większości konserwatywne, bynajmniej nie ekstremalne, a dziwaczne, no, poza pewnymi wyjątkami, w stopniu porównywalnym do dziwaczności zachodnich blockbusterów. Przyjrzyjmy się zatem temu, co naprawdę chętnie oglądają współcześni Japończycy. Zaczniemy od oczywistości. Kiedy tylko do japońskich kin wchodzi nowy film studia Ghibli, właściwie pewne jest, że osiągnie sukces kasowy. A w przypadku filmów Hayao Miyazakiego, że uplasuje się na pierwszym miejscu w rankingu box office. Najbliższą okazję, by się o tym przekonać, będziemy mieć prawdopodobnie za 2 lata. Wtedy bowiem powinien ukazać się najnowszy film, nad którym Miyazaki pracuje. Księżniczka Mononoke, Spirited Away, Ruchomy Zamek Hauru, Ponyo i Zrywa się wiatr nie tylko zajęły pierwsze miejsca w rankingach box office w latach ich premiery, ale też plasują się w pierwszej dziesiątce najbardziej dochodowych japońskich filmów z ostatnich 30 lat. No, nie każdy może być Miyazakim, co nie znaczy, że taka osoba nie może osiągnąć sukcesu w japońskim kinie. Na tym slajdzie przedstawiłem wnioski z analizy wyników japońskiego box office'a dla krajowych produkcji z ostatnich 12 lat. Zasadniczo, i to jest clue slajdu, największe szanse na osiągnięcie sukcesu komercyjnego w tamtejszych kinach mają filmy, które bazują na sprawdzonym materiale. Tak więc, gdybyście Państwo dysponowali jakąś sensowniejszą gotówką i chcieli zainwestować w japońską produkcję filmową, najrozsądniejszą opcją byłoby zaangażować kapitał w film stanowiący część jakiejś popularnej franczyzy. Im bardziej multimedialnej, a więc obejmującej na przykład mangi, seriale animowane, gry, tym lepiej. Dużą widownię gromadzą zwykle również pełnometrażowe filmy animowane na podstawie seriali anime i mang, zwłaszcza kolejne odsłony długoletnich serii. Nieco mniejsze szanse na powodzenie mają aktorskie wersje filmów i seriali anime. Tu można osiągnąć spory sukces, ale też ponieść spektakularną klapę, o czym przekonali się choćby producenci jednego z ostatnich filmów w reżyserii Mike. Generalnie jednak japońska widownia dość chętnie chodzi do kina na filmy live action na podstawie popularnych animacji. Dobrą opcją są również filmy na podstawie seriali aktorskich, które są traktowane przez zarówno producentów, jak i widzów jako dłuższy i dysponujący większym budżetem odcinek specjalny serialu, rzadziej zaś jako jego domknięcie. To fenomen, jak sądzę, dość trudno uchwytny dla zachodniego widza. Podobnie jednak jak na Zachodzie, zwykle dość dobrze radzą sobie kontynuacje i prequele. Stąd też sporo filmów, które osiągają sukces, się ich doczekuje. I raczej prędzej niż później, ponieważ żelazo kuje się tam, póki jest gorące. Zdecydowanie mniejsze szanse mają adaptacje powieści, zarówno bezpośrednie, jak i bazujące na ich uprzednich mangowych adaptacjach. Niezależnie od tego, co jest materiałem źródłowym filmu, jego szanse na sukces wzrastają, gdy pojawiają się w nim rozpoznawalne twarze. Aktorzy telewizyjni, idole i idolki, a także muzycy i modelki. Rozpoznawalny twórca nie jest gwarantem, że widzowie tłumnie ściągną do kin. W Japonii zresztą niewielu reżyserów może poszczycić się statusem twórcy rozpoznawalnego dla naprawdę szerokiej widowni. Są to m.in. Yoji Yamada, znany z serii filmów o perypetiach Torasana, Hirokazu Koreda, przy czym ten dopiero od kilku lat i niewymieniony na slajdzie Koki Mitani. A w przypadku twórców animacji Mamoru Hosoda i Makoto Shinkai. Najmniejsze szanse na sukces komercyjny mają filmy oryginalne. Te mogą rzecz jasna zarobić, lecz raczej próżno szukać ich na wysokich pozycjach w rankingu box office. Choć zdarzają się od tego wyjątki. Jeden zresztą jeszcze przywołam. Przyjrzyjmy się dziesiątce najbardziej dochodowych japońskich filmów z 2018 roku. Na pierwszym miejscu znalazł się Kod Niebieski. De facto kinowy odcinek specjalny serialu o tym samym tytule, nadawanego przez Fuji TV. Serialu opowiadającego o młodych, atrakcyjnych lekarzach z jednostki lotniczego pogotowia ratunkowego. Trafił on do kin 10 miesięcy po emisji ostatniego odcinka trzeciego sezonu serialu. Drugie miejsce zajął 22. animowany film kinowy z niezwykle popularnej multimedialnej franczyzy Detektyw Conan. Franczyzy zapoczątkowanej w 1994 roku przez mangę Gosho Aoyamy. Pierwszy pełnometrażowy film z tej serii trafił na ekrany w 1997 roku i od tego czasu co roku gości na nich nowy, zawsze wprowadzany w kwietniu. Trzecie miejsce Doraemon, Wyspa Skarbów Nobity. No i znowu popularna franczyza. Tym razem znacznie starsza, bowiem zapoczątkowana w 1970 roku, również przez mangę. Pierwszy film kinowy z tej serii trafił na ekrany w 1980 roku. Filmy z Doraemonem, czyli przysłanym z przyszłości robokotem opiekującym się młodym chłopcem, produkowane od 2005 roku, są w większości remake'ami wcześniejszych odsłon serii. Na czwartym miejscu uplasowały się Złodziejaszki Koredy, czyli opowieść o patchworkowej rodzinie utrzymującej się z drobnych kradzieży i emerytury przyszywanej babki. Film pewnie Państwu znany, choćby ze względu na to, że został nagrodzony Złotą Palmą w Cannes. Warto jednak nadmienić, że o ile na Zachodzie filmy Koredy funkcjonują jako kina autorskie, o tyle w Japonii jego późniejsze dzieła są traktowane przez szerszą widownię jako filmy z tradycji kina rodzinnego, a więc filmy gatunkowe. Miejsce piąte to drugi film aktorski z franczyzy Gintama, obejmującej mangę, ukazującą się od 2003 do 2019 roku, kilka seriali, dwa filmy animowane, gry i powieści. Pierwszy film aktorski na podstawie mangi trafił do kin rok wcześniej. Na miejscu szóstym Destiny, opowieść z Kamakury, czyli adaptacja mangi o autorze powieści kryminalnych i o amatorskim detektywie, któremu w rozwiązywaniu spraw pomagają rozmaite stwory zamieszkujące jego rodzinną miejscowość. Na 10. miejscu uplasował się film animowany Mamoru Hosody. 9. adaptacja popularnej powieści. 8. zaś kolejny animowany film z serii Pokémon. Ewenementem było zajęcie 7. miejsca przez niskobudżetowy film oryginalny. Komediowy mokument Jednym cięciem. Być może jest on Państwu znany, ponieważ przed kilkoma miesiącami wyświetlano go w kinie Nowe Horyzonty w ramach przeglądu Festiwalu Pięć Smaków. Film zrealizowany za ekwiwalent 28 tysięcy dolarów przyniósł w Japonii wpływy na poziomie 20 milionów dolarów, a więc tysiąckrotnie wyższe od jego budżetu. Był to sukces nie tylko spektakularny, ale i niespodziewany. Należy jednak zaznaczyć, że film trafił w Japonii do szerokiej dystrybucji dopiero po tym, jak spotkał się z ciepłym przyjęciem na Zachodzie. Jeśli nie liczyć spektakularnego sukcesu Jednym cięciem, rok 2018 nie należał do wyjątkowych. Mógłbym przedstawić tu analogiczne wykazy dla całej ostatniej dekady i byłyby one do siebie, jeśli nie bliźniaczo, to przynajmniej bardzo podobne. Dla porządku zróbmy więc tylko szybką przebieżkę przez 2015 rok. Pierwsze miejsce Yo-Kai Watch 2, składowa bardzo popularnej franczyzy multimedialnej. Drugie anime Mamoru Hosody. Trzecie Hero, kolejna odsłona popularnej serii, na którą składają się jeszcze dwa sezony serialu z 2001 i 2014 roku, dwugodzinny odcinek specjalny z roku 2006 oraz film kinowy z roku 2007. Główny wabik na widownię stanowi w niej Takuya Kimura, członek nieistniejącego już niezwykle popularnego boysbandu SMAPPU. Na pozycjach od czwartej do szóstej uplasowały się filmy animowane ze znanych już Państwo serii Detektyw Conan, Doraemon i Dragon Ball. Miejsce siódme i dziesiąte to podobnie filmy stanowiące część większej franczyzy. Atak Tytanów i Klasa Skrytobójców. Ósme zaś zajęła aktorska adaptacja mangi. Jeśli mielibyśmy szukać w japońskiej głównonurtowej produkcji filmowej kuriozów, to wśród takich pozycji jak film opowiadający o klasie wyrzutków, próbujących zgładzić swego nauczyciela, ośmiornicopodobnego gąbczastego kosmitę, grożącego, że jeśli tego nie uczynią do końca roku szkolnego, zniszczy Ziemię. Z drugiej strony jednak, w tym samym roku na rynku północnoamerykańskim 180 milionów dolarów zarobił film o człowieku mrówce, a 353 miliony dolarów siódma część serii Szybcy i Wściekli. Więc w jakiej jesteśmy pozycji, by to oceniać? Poza tym jest to dziwactwo innego rzędu niż wczesne filmy Mikke. A skoro już o Mikke mowa, no to zobaczmy, jak to, co mówiłem o japońskim box office, ma się do jego twórczości z ostatnich lat. Jak już wspominałem, Mikke od 2007 roku kręci głównie filmy mainstreamowe, adresowane do szerokiej widowni. I tak jak większość produkcji odnoszących sukcesy w japońskich kinach, są one przeważnie adaptacjami. Pod tym względem nie zachodzą jednak istotne różnice pomiędzy późniejszym i wcześniejszym okresem jego twórczości. Mikke od początku kariery filmowej pracował jako freelancer, realizujący filmy dla różnych podmiotów, a większość jego filmów stanowiły adaptacje, od ekranizacji mang i powieści po remake'i. Realizowane przez niego filmy mainstreamowe zwykle osiągają dobre wyniki finansowe, choć plasują się raczej poza pierwszą dwudziestką najbardziej dochodowych japońskich filmów niż w niej. Jeden z ostatnich filmów w jego reżyserii okazał się jednak spektakularną klapą. Mowa o adaptacji bardzo popularnej mangi JoJo's Bizarre Adventure z 2017 roku, popularnej również na Zachodzie. Filmowi zrealizowanemu w koprodukcji między Toho, amerykańską wytwórnią Warner Bros. I kilkoma innymi podmiotami towarzyszyły wielkie ambicje. Miał on bowiem zapoczątkować filmową odnogę franczyzy. Producenci filmu byli tak pewni sukcesu, że w jego tytule zawarli frazę rozdział pierwszy. A zważywszy na to, że film zarobił około 2 miliony dolarów, nie zanosi się na to, by kiedykolwiek miał powstać rozdział drugi. Choć Mikke od lat koncentruje się na mainstreamowych filmach kinowych, okazjonalnie angażuje się też w inne projekty. Takie choćby jak gangstersko-wampiryczny film Yakuza Apocalypse, bliższy jego wczesnej twórczości i targetowany pod zachodnich odbiorców. Rozwijając myśl przywoływanej już Jessica Hughes, można stwierdzić, że film ten stanowi już nie tyle gejdzinsploitation, co mikesploitation. Produkt projektowany pod zachodnich odbiorców, łaknących starego, dobrego, dziwacznego Mikke. Przyjrzyjmy się dwóm krótkim fragmentom. Mamy tu przemoc w natężeniu większym niż Mikke mógłby pozwolić sobie w swych projektach mainstreamowych. Galerię dziwacznych postaci, dość absurdalny humor, no i kuriozalny punkt wyjścia. Słowem, wszystko to, co zrobiło wrażenie na zachodniej widowni, gdy ta odkrywała Fudo czy ichiego zabójcę. Sam Mikke mówi o Yakuza Apocalypse jako o swoistym resecie, sposobie na odetchnięcie od wymogów mainstreamowej produkcji filmowej. Oddajmy mu zresztą głos. W wywiadzie udzielonym AV Clubowi Mikke mówił: od wielu z filmów, które ostatnio zrobiłem, oczekiwano, że osiągną sukces komercyjny, że spodobają się szerszej widowni. Były one wyświetlane w wielu kinach, więc rzecz jasna ich budżety były wyższe. Z tym jednak wiążą się pewne oczekiwania. Kręcenie tego rodzaju filmów jest interesujące, no to wyzwanie. Ale jednocześnie wspominam czasy, kiedy kręciłem filmy niskobudżetowe. Kiedy nikt nie oczekiwał, że okażą się one hitami. Nikt nie przyglądał się temu, co robię. I był to swobodny proces twórczy. Pomyślałem więc, na początku, że jedynym sposobem, by się zrezygnować, jest pomimo części sposobu realizacji filmów. W drugiej połowie XXI wieku w twórczości Mikke nastąpił wyraźny spadek formy, co wiąże się z wejściem przez niego w segment produkcji mainstreamowej. Jeśli od Mikke oczekiwałoby się realizacji kolejnych wariacji na temat Fudo i czego zabójcy, gry wstępnej czy Gozu, trudno się z tą opinią nie zgodzić. Niemniej i w późniejszym okresie kariery zrealizował on sporo filmów, na które warto zwrócić uwagę. Wybrałem dla Państwa trzy zróżnicowane tytuły. Lekcja zła to trzymający w napięciu thriller z elementami slashera, zrealizowany na podstawie powieści Yosuke Kishiego. Opowiada on o wydawałoby się perfekcyjnym nauczycielu angielskiego w szkole średniej, który w istocie jest socjopatą, mordującym wszystkie sprawiające mu kłopoty osoby. W pierwszej połowie filmu stopniowo odkrywana jest jego historia, druga natomiast to jego nocne polowanie na uczniów zamkniętych w szkole. Z kolei 13 zabójców, remake filmu w reżyserii Eiichiro Kudo z 1963 roku, to pierwsza pełnoprawna produkcja Jidaigeki w dorobku Miike. Opowiada on o 12 samurajach i jednym myśliwym, który do nich dołącza, którym to powierzono misję zgładzenia przyrodniego brata szoguna, czyli de facto władcy Japonii. Główną atrakcję filmu stanowi tu perfekcyjnie zrealizowana ponad 40-minutowa sekwencja potyczki zabójców z 200-osobowym konwojem ich celu. Yataman to z kolei aktorska adaptacja popularnego serialu anime, być może znanego części z Państwa, jako że na początku lat 90. był on wyświetlany we włoskiej wersji językowej na kanale Polonia 1. Film ten jest największym sukcesem komercyjnym w dorobku Miike. Uplasował się na 9. pozycji rankingu Box Office dla produkcji krajowych w 2009 roku. Sądzę, że może on być interesujący szczególnie dla osób, które znają lub chociażby pobieżnie pamiętają serial animowany. Jako że przyjęta w nim formuła adaptacyjna zasadza się na przenoszeniu pierwowzoru niemal w proporcjach 1:1. Dla osób, które nigdy nie widziały wcześniej żadnej aktorskiej adaptacji anime, seans ten powinien być ciekawym doświadczeniem. Warty uwagi jest również film, który wkrótce Państwo obejrzą. Choćby ze względu na to, że stanowi ciekawy przykład przepływu filmowych inspiracji między kinematografiami zachodnimi i japońską. Co zresztą sygnalizuje już sam tytuł. Stanowiący zbitkę nazwy japońskiego dania, nazwy amerykańskiego gatunku filmowego i imienia tytułowego bohatera spaghetti westernu Django z 1966 roku. Nie chcę zdradzać zbyt wiele szczegółów fabuły Sukiyaki Western Django, dlatego ograniczę się tylko do nakreślenia jej punktu wyjścia. Bezimienny mężczyzna przybywa do miasteczka, w którym walczą ze sobą dwa gangi. Brzmi znajomo? Zapewne. Prawdopodobnie przychodzą Państwu na myśl przynajmniej dwa tytuły. Krótki fragment, który za sekundkę zobaczymy, wskazuje, że dla Miike, który był nie tylko reżyserem, ale i współscenarzystą filmu, oba tytuły stanowią istotny punkt odniesienia. Na pewno zauważyliście Państwo, że we fragmencie tym pada tylko jedno słowo w języku japońskim – Yojimbo. Słowo to ma literalne znaczenie, adekwatne w tym kontekście, lecz istotniejsze jest to, że stanowi również oryginalny tytuł filmu Akiry Kurosawy, wyświetlanego w Polsce jako Straż Przyboczna. Filmu opowiadającego o bezimiennym Roninie, który rozgrywa przeciw sobie dwa gangi walczące o kontrolę nad miasteczkiem. Lata po premierze Straży Przybocznej Sergio Leone dokonał we Włoszech jego nieautoryzowanej adaptacji, przenosząc historię w realia Dzikiego Zachodu. Rok później drugi najsłynniejszy Sergio włoskiego przemysłu filmowego, Sergio Corbucci, zrealizował film Django, inspirowany zarówno Strażą Przyboczną, jak i filmem Leone. Western Leone stanowił jeden z trzech remake'ów filmów Kurosawy zrealizowanych w latach 60. na Zachodzie. Dwa pozostałe to Siedmiu Wspaniałych, bazujący na Siedmiu Samurajach i Prawda przeciw Prawdzie, oparta na Rashomonie. Wraz z ich powstaniem drastycznie przekształciła się dynamika relacji między kinematografiami zachodnimi i japońską w zakresie filmowych inspiracji. Japońska branża filmowa tworzyła remake'y amerykańskich i europejskich filmów oraz produkcje nimi inspirowane już od pierwszej dekady XX wieku, lecz przepływ inspiracji nabrał charakteru dwukierunkowego dopiero w latach 60. Sama Straż Przyboczna była od tego czasu na Zachodzie przerabiana, czy też rekontekstualizowana, jeszcze kilkukrotnie. Fabułę filmu Kurosawy przenoszono w konwencję tak zróżnicowanych gatunków filmowych jak fantazy, wyprodukowanym przez Rogera Cormana Wojowniku i Czarodziejce, film gangsterski, w ostatnim Sprawiedliwym Waltera Hilla, czy science fiction w Apokalipsie Alberta Piuna. Wraz z realizacją japońskiego westernu eksplicytnie przywołującego spaghetti westerny inspirowane Strażą Przyboczną, pomysł Kurosawy zatoczył pełny krąg na drodze przepływu pomysłów filmowych między Japonią i Zachodem. Warto się temu przyjrzeć. I z tą myślą chciałbym Państwa zostawić. Bardzo dziękuję za uwagę.